Codziennie dokonujemy wyborów dróg naszego życia, jak i tych, po których się przemieszczamy. Ja dojeżdżam do pracy codziennie dziesiątki kilometrów i nieraz sobie myślę, jaka szkoda, że to przez moje miasto nie przebiega jakaś autostrada czy jakaś inna ekspresówka. Podobnie jest w sprawach naszego codziennego życia. Wybieramy to, co przyjemniejsze, łatwiejsze, szybsze. Najczęściej myślimy o tym, co dotyczy nas, a nie drugiej osoby. Nawet w kwestii grzechu myślimy o sobie. Czy ja nie zgrzeszyłem, a nie o tym, czy nie jestem powodem grzechu drugiej osoby. Łatwiej jest popaść w przestrzeganie zasad i praw, w moje racje, w religijność, niż w przestrzeganie przykazania miłości. Jezus, przemawiając na górze do tłumu zebranego wokół Niego, tak naprawdę nie miał na celu nauczać ich, jak żyć. Bo oni dobrze znali prawo i wiedzieli, jak żyć. Ale otwierał ich serca na to, co wkrótce miało się wydarzyć, że każdy z nich potrzebuje przebaczenia i wyznacza nową drogę. Nie oko za oko, ząb za ząb, ale prawo miłości, nawet dla nieprzyjaciół. Co miał Jezus na myśli, mówiąc na koniec kazania na górze słowa zapisane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 13 i 14 wierszu? Przeczytajmy. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. To jakby dzisiaj powiedzieć, używając słów współczesnego języka, wybierajcie to, co trudniejsze. Codziennie dokonujemy wyboru dróg naszego życia. Czy ta droga, którą podążasz dzisiaj, jest tą wąską drogą Jezusa Chrystusa? 2 dni przed Bożym Narodzeniem odpoczywałam na sofie obok błyszczącej od ozdób choinki i czekałam na mojego syna Teda. Tymi słowami zaczyna opowiadać historię swojego życia pewna matka. Były to zresztą pierwsze święta po jego wyjeździe do koledżu i Ted, korzystając z krótkich wakacji, podjął pracę dorywczą na poczcie. Dzisiejszego wieczoru pracował do późna, a potem zamierzał pójść z kolegą na hamburgera. Spojrzałam na zegarek, gdy zadzwonił telefon. Była 21:40. Pomyślałam, to na pewno Ted. Zawiadamia, że się spóźni. Zawsze zawiadamiał, gdy miał się spóźnić. Ale to nie był Ted. Pani Morris, dzwonię ze szpitala, powiedział nieznajomy głos. Pani syn miał wypadek. Moje serce zamarło. Czy dobrze się czuję? Zapytałam. Proszę po prostu jak najszybciej przyjechać na izbę przyjęć. Pokój zaczął wirować. Oparłam się o stół i zawołałam męża Franka. W izbie przyjęć dowiedzieliśmy się, że było to zderzenie czołowe. Pędzący z naprzeciwka samochód wjechał na pas ruchu Teda. Sprawca wypadku odniósł kilka drobnych ran, podczas gdy Ted leżał nieprzytomny, z poważnymi obrażeniami szyi i głowy. Nie przyszło mi wtedy na myśl, by zapytać, dlaczego tak się stało. Obawiam się, że jest bardzo źle, powiedział lekarz. Godzinę później pędziliśmy w ciemności za ambulansem do szpitala w Neshwile, gdzie dyżurował neurochirurg. Nasz pastor i jego rodzina dołączyli tam do nas i wspólnie czekaliśmy na jakieś informacje. Próbowałam nie tracić nadziei. Ted nie mógł przecież przyjechać do domu na Boże Narodzenie i tak po prostu umrzeć w wieku 18 lat. Przecież miał całe życie przed sobą. Podeszła pielęgniarka, podała mi zegarek Teda. Zacisnęłam wokół niego palce, jakby ciągle był na jego ręce. Mój umysł zamroczony szokiem nie był w stanie sformułować modlitwy. Drogi Boże, mój Boże, powtarzałam ciągle. Zjawił się lekarz, potrząsnął głową. Ted odszedł. Wróciliśmy z Frankiem w wigilijny poranek, kiedy było jeszcze ciemno. Światła biły z całego budynku. W każdym oknie znajdował się wianuszek. Jasnoczerwone wstążki ozdabiały kolumny ganku. Szedłszy do domu wolno, odwiązałam girlandę, która ozdabiała poręcz. Ogarnęła mnie przerażająca czarna pustka. Tego popołudnia poszliśmy z Frankiem na posterunek policji. Okazało się, że to pijany kierowca zabił mojego syna. Podali nam jego nazwisko i imię. Tommy Pigage. Imię to wbiło się we mnie jak rozpalone żelazo. Byłam chrześcijanką wierzącą w siłę miłości, ale od tego momentu zaczęłam odczuwać tylko nienawiść. Tommy Pigage został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Poziom alkoholu w jego krwi trzykrotnie przewyższał dopuszczalną normę. W mroźny styczniowy dzień weszłam do sali rozpraw na następne przesłuchanie. Przyglądałam się każdej twarzy. Która z nich należała do zabójcy naszego syna? Zastanawiałam się. Kiedy go wywołano, ujrzałam idącego w stronę sędziego wymiętego młodego blondyna. Jego widok wzbudził we mnie obrzydzenie. Ręce zaczęły mi się trząść, a po policzkach płynęły mi łzy. Czy on wie, co zrobił? Czy ma pojęcie, jak wiele cierpienia spowodował? W ogóle na mnie nie spojrzał. Nie przyznał się do winy. Tego wieczoru weszłam do pokoju Teda i natknęłam się na zostawiony na biurku spis rzeczy, które chciał wziąć do koledżu. Ubrania, kasety, Biblia. Usiadłam na jego łóżku, przypominając sobie inną notatkę, którą napisał, kiedy miał 11 lat. Podał ją swojemu tacie po nabożeństwie. Proszę, ochrzcij mnie, ale chcę, abyśmy byli tylko ty, ja i mama. W naszym małym Kościele Chrystusowym dozwolone jest dokonywanie chrztu przez każdego prawowiernego chrześcijanina. Tego wieczoru Frank zanurzył Teda w basenie chrzcielnym znajdującym się za amboną, a ja przyglądałam się temu z przedniego rzędu krzeseł pustego kościoła. Nagle wydało mi się to oburzająco niesprawiedliwe. To Tommy Pigage powinien był umrzeć, nie Ted. Krzyknęłam w dół schodów do Franka. Jeśli kiedyś zobaczę przechodzącego przez ulicę, to go przejadę. Wiem, jak się czujesz, powiedział Frank. Zdałam sobie sprawę, że rozmiar mojej nienawiści przeraził go. Mnie też to zaskoczyło. Zawsze byłam osobą pełną miłości. Nigdy nie podniosłam na nikogo ręki. Oczywiście nigdy nie przejechałabym tą jego, ale nie ulegało wątpliwości, że chciałam jego śmierci. Minęły potem tygodnie, a potem miesiące. Oskarżenie zostało zredukowane do nieumyślnego zabójstwa drugiego stopnia. Rozprawy wciąż przekładano. Tomy Pigagę wciąż był na wolności z prawem jazdy w kieszeni. Nie spędził nawet jednej nocy w więzieniu. Moja nienawiść była tak ogromna, straciłam zainteresowanie do wszystkiego. Chciałam tylko jednego, zobaczyć, że został ukarany. Codziennie chodziłam po domu w koszulce Teda. Może zaprosimy kilku przyjaciół, nalegał Frank. Musisz spotykać się z ludźmi. Trochę się pośmiać, nalegał. Potrząsnęłam głową. Wydawało mi się, że zapomniałam, co to znaczy się śmiać. Byłam w stanie tylko śledzić daty rozpraw Tomiego i rozprawiać o jego sprawie. Wciąż jednak chodziłam do kościoła. Pewnej niedzieli zatrzymała mnie koleżanka Elizabeth. Jak dobrze sobie radzisz z utratą Teda, powiedziała. Skurczyłam się w sobie, gdyby tylko wiedziała, jaka nienawiść jest we mnie. Pomyślałam, nawet tutaj, w naszym kościele, który głosi Bożą miłość i uczy jej. O Panie, pomóż mi, modliłam się tej nocy, nie chcę już tak nienawidzić. Proszę, pomóż mi to znieść. Zaczęły mi się przypominać wersety z Biblii. Jeśli wybaczysz ludziom ich grzechy, Twój Ojciec Niebieski także Tobie wybaczy. Miłujcie nieprzyjaciół swoich. Wybacz nie 7 razy, ale 77 razy. I szczególne słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu. Na krzyżu Golgoty. Ojcze, wybacz im. Czułam podświadomie, że Bóg prosi mnie, abym przebaczyła Tomiemu Pigagę, ale słowa wybaczam ci wydawały mi się najbardziej nieprawdziwymi słowami na świecie. Kiedy nadeszła jesień 1984 roku, zupełnie rozstrojona, oczekiwałam na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przed sądem. Gdyby Tomy dostał to, na co zasłużył, to może zyskałabym trochę spokoju. Liście opadały wolno z drzew, gdy opuszczaliśmy gmach sądu. Byłam zupełnie skonsternowana faktem, że Tomy dostał jedynie 5 lat zawieszeniu. Tylko w razie złamania warunków przewidzianych w zawieszeniu odsiedziałby 10-letni wyrok. Kipiałam ze złości, on ciągle pozostawał wolny. Oprócz drobnych nakazów, jego zawieszenie obejmowało wymóg spędzania co drugiego weekendu w areszcie. Niezwykle łagodna kara za zabicie Teda, pomyślałam. Postanowiłam, że nie dopuszczę do tego, by najmniejsze nawet przewinienie uszło mu na sucho. Czasami dzwoniłam do więzienia, chcąc się upewnić, że odsiaduję swoje weekendowe wyroki. Za każdym razem, gdy jechałam wzdłuż ulicy, przy której mieszkał, zwalniałam nieco w nadziei, żeby przyłapać go na naruszeniu w jakiś sposób warunków zwolnienia. Pewnego popołudnia nerwowo ustawiałam krzesła w sali gimnastycznej szkoły, do której uczęszczał mój syn Ted. Przygotowując ją na spotkanie grupy matki przeciw prowadzeniu po pijanemu. Jedynym z warunków zawieszenia zabójcy mego syna było, że wygłosi tu pogadankę. Spotkanie to miało stanowić hołd złożony ku pamięci Teda. Kiedy zobaczyłam Tomiego idącego przez salę, uciekłam. Nie mogłam też pozostać na zewnątrz. Zawróciłam i wślizgnęłam się na sam koniec sali. Chcę wam powiedzieć o tej nocy, kiedy zabiłem Teda Morrisa. Zaczął mówić Tomy do mikrofonu. Upiłem się. Wsiadłem do samochodu i odebrałem życie człowiekowi. Kiedy usłyszałem, że Ted umarł, kontynuował, nie mogłem przestać płakać. Cały czas myślałem o bólu, który spowodowałem. Jego twarz wykrzywiła się i przez moment myślałam, że zaraz się rozpłaczę. Prawda jest taka, że powinienem siedzieć w więzieniu, powiedział. Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. Czy to możliwe, że nie był takim potworem, za jakiego go uważałam? Czy mógł być zagubionym, skruszonym chłopcem, zatopionym we własnych problemach? Wydawało mi się niemożliwe tak patrzeć na Tomiego. Czy ja tak naprawdę pomyślałam? Czy była to ogarniająca mnie fala współczucia? Kiedy wyszli uczniowie, podeszłam do Tomiego. Proszę usiądź, chcę z tobą porozmawiać, powiedziałam. Usiadł, wpatrując się w swoje stopy, wyglądał jak skarcony szczeniak. Powiedzenie tego wymagało odwagi, rzekłam. Łzy spłynęły Tomiemu po policzkach. Nachyliłam się, żeby poklepać go po ramieniu i wyczułam w jego oddechu alkohol. Współczucie natychmiast uleciało. Piłeś, krzyknęłam. Zostawiłam go z twarzą zalaną łzami. Następnego dnia jechałam jego ulicą, ciągle jeszcze zła, ale także zaintrygowana, jaki był tak naprawdę Tommy Pigagę. W pewnym momencie zobaczyłam go przed sobą. Nie wiem, co mną pokierowało, ale się zatrzymałam. Wejdź, powiedziałam do niego. Zawahał się. Był zarośnięty i cuchnął alkoholem. Chciałam odjechać, uciec od niego jak najdalej, ale coś powodowało, że zostałam. Być może jego zrozpaczone spojrzenie. W tym stanie nie potrzebujesz prawa jazdy, warknęłam. Tommy sięgnął do kieszeni, by mi je oddać, a ja znowu odczułam tę łagodną, tajemną falę współczucia. Jak dużo pijesz, Tommy? Zapytałam. Wpatrywał się w deskę rozdzielczą. Każdego dnia, gdy po pracy wracam, zakrywam telefon poduszką i piję aż do upadłego. Tommy, potrzebujesz jakiegoś celu w życiu. Czy nie miałbyś nic przeciwko temu, gdybym ci przesłała materiały do studiowania Biblii? Ku mojemu zdziwieniu kiwnął głową na znak zgody. Nigdy mu nie wybaczę, pomyślałam i powiedziałam do siebie w myślach, ale przynajmniej to mogę zrobić. Kilka dni później Tommy zgłosił się do więzienia na weekend z poziomem alkoholu we krwi przekraczającym dopuszczalną normę. Oznaczało to, że złamał warunki zawieszenia. Natychmiast zaczął odsiadywać swój 10-letni wyrok. Dziwnie zaniepokojona tą wiadomością odwiedziłam biuro kuratora sądowego. Czy ktoś przyszedł odwiedzić Tomiego? Zapytałam. Nikt, odpowiedział. Zupełnie nikt? Urzędnik potrząsnął głową. Czy mogę go zobaczyć? Usłyszałam ze zdziwieniem swój własny głos. Było bezchmurnie i zimno, gdy następnego dnia naciskałam więzienny dzwonek. Nigdy przedtem nie byłam wewnątrz i widok krat zrobił na mnie przygnębiające wrażenie. Drogi Boże, dlaczego tu jestem? Drżałam na całym ciele. Tommy pojawił się w tych samych rzeczach, jakie miał na sobie 3 dni temu, mocno przygarbiony. Dzień dobry, powiedział potulnie. Poczułam ciepło i współczucie, tym razem nie drobną falę, ale całe morze. To nie miało sensu w ogóle. Odniosłam wrażenie, że bardzo chce mi coś powiedzieć. Pani Morris, tak mi przykro. Wydusił w końcu z siebie. Proszę mi wybaczyć. Na moment wszystko znieruchomiało. Wpatrywałam się w Niego, a słowa Jezusa przenikały mnie na wskroś. Ojcze, przebacz im, Ojcze, przebacz im. O drogi Boże, Ty także straciłeś swojego jedynego Syna, ale Ty wybaczyłeś tym, którzy Go zabili. I nagle zrozumiałam. To Bóg mnie prowadził, to On zawiódł mnie do sali gimnastycznej, na ulicę, przy której mieszkał Tomy Pigaga, a teraz do więzienia, miejsca, gdzie mogłam ujrzeć Tomiego, nie jako zabójcę mojego syna, ale jako osobę, która potrzebuje miłości i wsparcia. Nie potrafiłam znieść tego dłużej. Wybaczam Ci, Tomy, powiedziałam, i chcę, żebyś mi też wybaczył. Wybaczyć? Pani? Co? To, że Cię nienawidziłam, odrzekłam. Och, oczywiście, że wybaczam, Pani Morris, wybaczam. I tak trwaliśmy. Pijany kierowca i matka tego, którego zabił, czując, że cierpienie zaczyna znikać, byliśmy wolni oboje. Na tym jednak sprawy się nie skończyły. Może by było prościej, gdyby tak się stało, ale Jezus powiedział, że trzeba nie tylko wybaczyć swoim wrogom, ale także pomóc im. Dowiedzieliśmy się, iż Tomy pochodzi z rozbitej rodziny. Potrzebował pomocy, by odbudować swoje życie. Nie mogłam już pomóc Tedowi, ale mogłam pomóc Tomiemu. Odwiedziłam go w więzieniu. Alkohol zniszczył już jedno życie, powiedziałam mu. Proszę, nie pozwól mu zrujnować drugiego. Chcę przestać, ale... Więc zrobisz to, oświadczyłam. Bóg ci pomoże, ja też będę przy tobie. Spojrzał na mnie zaskoczony tą opiekuńczością. 12 stycznia razem z Frankiem wzięliśmy Tomiego na kolejne spotkanie programu MAT. Frank nigdy przedtem nie rozmawiał z Tomim i nie byłam pewna, czy tego chce. Ale kiedy zaczęliśmy dyskutować o studiach biblijnych, nad którymi pracował Tomi, stało się to oczywiste, że jest nowym wierzącym. Chciałbym zostać ochrzczony, powiedział. Jeśli mówisz to poważnie, ochrzczę cię, powiedział Frank. Dziwnym zbiegiem okoliczności, mijaliśmy właśnie budynek kościoła. Zatrzymaliśmy się i weszliśmy do środka. Zaświeciłam światła, ale nie można było uruchomić pieca. Było zimno i mogłam sobie tylko wyobrazić, jak zimna musiała być woda w baptisterium. Mimo to Frank i Tomy wślizgnęli się do wody, podczas gdy ja usiadłam w pierwszym rzędzie krzeseł z dziwnym déjà vu. Było dokładnie tak jak owego wieczoru, kiedy Frank ochrzcił naszego syna Teda w pustym kościele. Tomy i Frank stali ociekający wodą, a z ich ciał unosiła się para. Proszę, chciałbym, żebyś mi wybaczył, bąknął do Franka, obejmując go. Wybaczam ci, powiedział Frank. Mogłam wyczytać w jego twarzy, że odkrywał to samo, co Bóg pokazał mnie, że nienawiść jest destrukcyjna. I niezależnie od jej potencjału, miłość zawsze jest większa. Po chrzceniu Tomiego wnieśliśmy prośbę do sędziego, by pozwolił nam zabierać go do kościoła co niedzielę. Wkrótce spędzał ten czas pod naszą opieką. Jedliśmy wspólnie obiad, a potem przez większość popołudnia przed odwiezieniem chłopca do więzienia dyskutowaliśmy o Biblii. Teraz Tomy jest na zwolnieniu warunkowym. Od tamtego czasu nie pił. Jego życie jest odmienione, moje też. Kiedy nadeszło lato, byłam zabiegana, organizując nasze pierwsze od śmierci Teda przyjęcie. Podczas przygotowywania stołu spoglądałam na Tomiego, ścinającego trawę. W tym momencie odczułam spokój, jaki tylko Bóg może dać. Jak dobrze znowu się śmiać, wybaczyć, kochać i żyć. Ta historia, moi drodzy, by się nigdy nie wydarzyła, gdyby nie wybór wąskiej drogi za Jezusem. On z przodu jak mistrz, ja za Nim. Wybierając to, co On, nie to, co ja. Tę historię można nazwać na wiele sposobów. Przebaczenie, miłość, zwycięstwo i tym podobnie. Na wiele sposobów. Ale wszystkie te tytuły są tylko drogowskazami na wąskiej drodze Chrystusa. Dzisiaj niejednokrotnie słyszymy o braku przebaczenia, szczególnie w tej najpowszechniejszej komórce, jaką jest małżeństwo, rodzina, koledzy, przyjaciele, sąsiedzi. A co dopiero w stosunku do obcych ludzi? Czy ty umiesz wybaczać? Czy ty umiesz wybaczać żonom, mężowi bez wypominania starych zaszłości, choćby były wczorajsze, a ty, mężu? Co dzisiaj nazywam wąską drogą? Może to, że jesteśmy dzisiaj razem na nabożeństwie? Albo że się modlimy, pościmy, czytamy Słowo Boże? A może ktoś potrzebuje dzisiaj Twojego przebaczenia, a Ty przechodzisz koło tego obojętnie? Nie możesz tego zrobić? Dlatego, że choć jesteś wierzący, to już może tak się pogubiłeś, że nie wiesz, na jakiej jesteś drodze? A może to ty potrzebujesz dzisiaj przebaczenia, Bożego przebaczenia, abyś mógł przebaczać innym? Może twoje relacje z Bogiem i z innymi ludźmi potrzebują odbudowy, abyś znowu mógł się śmiać, kochać i żyć? Zastanów się. Zastanów się dziś, jaką drogą idziesz, dopóki dzisiaj nazywa się dzisiaj, bo jutro już może nigdy nie nadejść. Amen.